Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Witamy Państwa w poniedziałek 4 sierpnia i zapraszamy na magazyn, a w nim reportaż Pawła Jurka ze zlotu skautów środkowoeuropejskich w Chorzowie oraz kolejny odcinek programu Aleksandra Kowalskiego z cyklu Dialog chrześcijańsko-żydowski. Dziś poświęcony wspólnocie hebrajskojęzycznych katolików w Izraelu. Na magazyn zaprasza Krzysztof Brąk. Praca, modlitwa, zabawa, poznawanie odmiennych kultur i religii to w największym skrócie program zlotu skautów środkowoeuropejskich, który trwa w Chorzowie. Na Śląsk przybyli młodzi z 24 krajów. Na terenie obozu funkcjonuje też centrum duchowe, w którym spotykają się przedstawiciele różnych wyznań i religii. Reportaż Pawła Jurka.
Powiedz piesecz na baczność!
Patrolowi przygotują raport, spocznij!
Jaki powinien być dobry harcerz, dobra harcerka? Jakie cechy powinny go wyróżniać?
Powinien stosować się do prawa i przyrzeczenia harcerskiego. Myślę, że to wszystko. No i
znaczy,
oczywiście.
Przede wszystkim, tak. Ale liczy się też, żeby umiał pociągnąć za sobą ludzi, żeby ich zainteresował tym wszystkim.
Musi być też odpowiedzialny.
To przyrzeczenie, powiedzmy, bo chyba nie wszyscy wiedzą, jakie jest przyrzeczenie harcerskie.
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną prawu harcerskiemu. Myślę, że najważniejsze jest, żeby starać się dążyć do tego, żeby być jak najlepszym. Wiadomo, że nie jesteśmy ideałami, że nigdy nimi nie będziemy, ale ważne, żeby starać się i wiedzieć, to jest źle, to robię źle i to zmieniać. Mieszkamy koło kata, jak to jest?
Skautów z Hiszpanii.
Hiszpanii, tak. I ze Słowacji bodajże.
Albo Czech. Jeszcze nie wiemy.
Ale z tymi z Hiszpanii już, że tak powiem, graliśmy do nocy późnej. Tak. Bawimy się, są zainteresowani, chcą poznawać nowe gry, zabawy, lubią się bawić. I to chyba na początku z nimi, ale też z różnymi innymi harcerzami z Polski się zaprzyjaźniamy. Już nowe znajomości.
Prowadzimy warsztaty, które mają zarówno charakter taki kulturoznawczy, bo będziemy mieć przedstawicieli islamu, również innych religii, różnych wyznań i takie zajęcia, które mają nas trochę pobudzić do refleksji, trochę dadzą nam wiedzy dotyczącej na przykład symboliki religijnej, zagrożenia ze strony sekt, etc., etc., etc. Agnieszka Jabłońska-Buchla, jestem kierownikiem Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery, a tutaj zajmuję się Centrum Duchowym. A oprócz tego cały dzień dyżuruje u nas ksiądz na wypadek czy przypadek, kiedy ktoś będzie miałby potrzebę rozmowy czy też spowiedzi. Mamy również dwie eucharystie dziennie na 7 rano na miejscu, o 20 obok w skansenie w kościółku. Mamy zajęcia, na które przychodzą osoby różnych wyznań, różnych religii i właściwie wszyscy chcą ze sobą rozmawiać, chcą dyskutować i robią to w taki bardzo sympatyczny sposób. Fakt faktem, że trafia do nas wielu uczestników, którzy przychodzą nie tylko na zajęcia, ale mają po prostu potrzebę rozmowy, pewnej konsultacji. Pytają też o to, jak łączyć życie duchowe w takim codziennym harcerskim działaniu. Nie tylko tutaj na zlocie.
Gunela!
Gunela!
Vista!
Vista!
Gunela, gunela, gunela vista!
Gunela, gunela, gunela vista!
Oh no, ono ne vista!
Oh no, ono ne vista!
Skauci przyjechali z 24 krajów. W sumie jest nas tutaj około 1500, w tym ponad 700 Polaków. Sonia Gwiszcz, biuro prasowe zlotu. Program zlotu jest bardzo rozbudowany i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy 4 całodzienne bloki duże, w tym Odkryj Śląsk, tradycje, skauting i swoje umiejętności, Odkryj Twórz Przyszłość. To wchodzą wycieczki autokarowe do różnych miejsc interesujących dla ludzi z zewnątrz, na przykład kopalni srebra w Tarnowskich Górach, Krakowa, Wieliczki, jakieś górskie wyprawy do Beskidy. Tutaj skauci na tym zlocie również starają się służyć ziemi śląskiej, czyli pomagają w zoo, pomagają wyznaczać ścieżki. Mamy też kilka takich większych imprez, m.in. Dzień Skautowy i Międzynarodowy Jarmark Skautowy, kiedy to odbędą się różne na przykład koncerty skautowe, prezentacje poszczególnych państw. Z każdego miasta, które przyjechało do nas, każda grupa przywiozła kwadrat materiału, który ma reprezentować ten ich region, z którego przyjechali, z którego to będzie zszyty jeden wielki patchwork.
Ruchy, druchowie, czuwaj!
Czuwaj!
Zlot skautów środkowoeuropejskich odbywa się po raz 9. Oprócz gości z Europy do Chorzowa przybyli także skauci z Omanu, Egiptu, Pakistanu i Autonomii Palestyńskiej.
Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Na czas pontyfikatu Piusa XII przypada szereg ważnych wydarzeń z żydowskiej historii, takich jak masowa zagłada podczas II wojny światowej czy powstanie państwa Izrael. Wymieniłem wydarzenia z narodowych i politycznych dziejów Żydów. Można też jednak mówić, choćby się to wydawało paradoksalne, o żydowskiej historii Kościoła. W pierwotnym chrześcijaństwie, u samych jego początków, kościelna wspólnota żydowska odegrała bardzo ważną rolę. Powstała ona w Jerozolimie zaraz po zmartwychwstaniu Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego. To właśnie od niej Kościół wyszedł ku innym narodom. Ona sama jednak nie przetrwała. W późniejszych wiekach żydowscy konwertyci, przyjmując chrześcijaństwo pojedynczo lub całymi rodzinami, a co najwyżej w niewielkich grupach, nie tworzyli już odrębnych wspólnot zachowujących własną kulturę, ale byli wchłaniani przez kościoły lokalne wywodzące się z narodów pogańskich. Dopiero po powstaniu państwa Izrael zaistniała znowu taka katolicka wspólnota, zatwierdzona przez jerozolimskie władze kościelne jeszcze za pontyfikatu Piusa XII. Co więcej, za zgodą tegoż papieża wprowadziła ona do liturgii język hebrajski. Zezwolenie uzasadnione było faktem, że język ten był używany w modlitwach kościoła starożytnego, czego śladem są takie do dziś pieczołowicie zachowane w chrześcijańskiej liturgii słowa jak Amen, Alleluja czy Hosanna. Jednakże, skoro hebrajski przywrócono w Izraelu do codziennego użytku, było to równocześnie wprowadzenie do liturgii języka mówionego. I Pius XII znów okazał się tu prekursorem Soboru Watykańskiego II, tym razem jego reformy liturgicznej. Katolicka wspólnota żydowska w Izraelu nosi nazwę dzieła, albo inaczej Stowarzyszenia Świętego Jakuba Apostoła. Stanowi wikariat Jerozolimskiego Patriarchatu Łacińskiego dla wiernych posługujących się językiem hebrajskim. Należą do niego obecnie 4 ośrodki duszpasterskie w miastach, w których są największe skupiska hebrajskojęzycznych katolików. Duszpasterzem ośrodka w Hajfie i równocześnie sekretarzem generalnym stowarzyszenia jest pochodzący z żydowskiej rodziny jezuita ojciec Dawid Mark Neuhaus. Udzielił on niedawno agencji Zenit wywiadu, w którym tak przedstawił początki tego dzieła.
Stowarzyszenie Świętego Jakuba Apostoła powstało oficjalnie w ramach Chłaciańskiego Patriarchatu Jerozolimy w 1955 roku, krótko po ustanowieniu państwa Izrael. Założono je, by służyć dziesiątkom tysięcy katolików, którzy znaleźli się w Izraelu jako imigranci, często należąc do żydowsko-katolickich rodzin mieszanych. Przybyli oni głównie z Europy. Stowarzyszenie pomyślane jest również jako katolicka obecność w żydowskim społeczeństwie, mająca wytworzyć nowy typ relacji katolicko-żydowskich. Wobec świeżo powstałej rzeczywistości państwa żydowskiego z hebrajskim jako językiem oficjalnym ważne było zaistnienie katolickiego środowiska mówiącego po hebrajsku. Wśród założycieli stowarzyszenia byli Żydzi, którzy zostali katolikami i katolicy, którzy odkryli w sobie powołanie do życia w solidarności z narodem żydowskim w państwie Izrael. W większości pochodzili z Europy. Nasi założyciele mieli wizję hebrajskojęzycznej wspólnoty katolickiej, czującej się wewnątrz narodu żydowskiego jak u siebie w domu i przeżywającej swą wiarę w głębokim dialogu oraz solidarności z tym narodem. W 2003 roku Jan Paweł II mianował ówczesnego wikariusza patriarchalnego katolików języka hebrajskiego, którym był benedyktyn ojciec Jean-Baptiste Gourion, biskupem pomocniczym łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Krok ten oznaczał pełniejsze uznanie tej rzeczywistości w ramach Kościoła Ziemi Świętej.
Zapytany o wkład, jaki mówiący po hebrajsku katolik Ziemi Świętej może wnieść w dialog chrześcijańsko-żydowski, ojciec Neuhaus powiedział:
hebrajskojęzyczny katolik żyje w jedynym na świecie społeczeństwie, w którym Żydzi stanowią większość, w którym rytm codziennego życia wytycza żydowska religia, historia i kultura. Dla nas katolicka refleksja nad żydowską tożsamością Jezusa i nad żydowskimi korzeniami naszej wiary nie jest tylko jednym z elementów posoborowej odnowy Kościoła, ale wiąże się również z naszą codzienną egzystencją. Tutaj dialog prowadzi się z Żydami nie jako z marginalną mniejszością, ale jako z dominującą większością. Podejmując wysiłek inkulturacji, staramy się włączyć w naszą katolicką tożsamość, w naszą liturgię i sposób myślenia, to codzienne spotkanie z judaizmem i z żydowskim społeczeństwem. Ma to miejsce właśnie w kraju, który stoi w centrum biblijnych wydarzeń, na ziemi, w której żył biblijny Izrael, a jego prorocy i Jezus nasz Pan nauczali.
Kolejne pytanie agencji Zenit dotyczyło liczebności katolików języka hebrajskiego i problemów, jakie przeżywają oni w izraelskim społeczeństwie.
Mamy dziś ośrodki w 4 głównych miastach Izraela: Jerozolimie, Tel Awiwie, Jafie, Hajfie i Berszebie. Wierni rozproszeni są też w innych miejscach. Jesteśmy bardzo małą wspólnotą, w której skład wchodzą tylko setki ludzi. Mimo małej liczebności i powolnego wzrostu, nasze ośrodki są żywotne. Stanowią prawdziwe oazy modlitwy i braterstwa. Tym niemniej musimy pokonywać liczne problemy. Nasze niewielkie wspólnoty są bardzo zróżnicowane. Obok rodowitych Izraelczyków mamy wiernych pochodzących z całego świata, m.in. z Rosji, Francji, Polski, USA, Włoch, Indii. Część jest w Izraelu od dawna, inni dopiero co przybyli. Nie wszyscy znają dobrze język. Niektórzy przyjęli chrzest jako dzieci, inni w starszym wieku. Pracujący u nas księża pochodzą głównie z Europy i potrzebują dużo czasu, by poznać język i kulturę. Nasi wierni żydowskiego pochodzenia to często osoby samotne, które przyjmując katolicyzm dokonały odważnej życiowej decyzji i przyszły do nas bez rodzin. Niektórzy spotkali się z oporami ze strony własnych krewnych i ogólnie w społeczeństwie, co sprawiło, że nieraz kryją się ze swą wiarą przed otoczeniem. Rodziny, które przybyły niedawno, zwłaszcza z krajów byłego Związku Radzieckiego, często decydują się ostatecznie na opuszczenie Izraela, by móc wychowywać swe dzieci w katolicyzmie. Ci, którzy tu pozostają, niejednokrotnie muszą pogodzić się z faktem, że ich dzieci asymilują się ze zlaicyzowaną częścią żydowskiego społeczeństwa.
Większość katolików Ziemi Świętej to wierni arabskojęzyczni. Jakie kontakty z nimi ma Stowarzyszenie Świętego Jakuba?
Relacje między katolikami hebrajskojęzycznymi a arabskimi braćmi i siostrami wierze są złożone ze względu na naszą trudną sytuację polityczną. Jednak nasi kościelni zwierzchnicy strzegą jedności Kościoła jako świadectwa, że pojednanie i pokój są możliwe. W Berszebie i w Hajfie, gdzie napięcia polityczne nie są tak silne, zdarza się, że katolicy arabscy uczestniczą w naszych nabożeństwach. Warto podkreślić, że wikariuszem patriarchalnym wspólnot hebrajskojęzycznych jest teraz ojciec Pier Battista Pizzaballa, będący równocześnie kustoszem Ziemi Świętej. Jako przełożony franciszkanów na tym terenie pełni on też ważną rolę względem katolickich wspólnot arabskich. Emerytowany obecnie patriarcha łaciński Jerozolimy Michel Sabach, który był pierwszym palestyńskim Arabem na tym stanowisku, mówi płynnie po hebrajsku. Ja sam, będąc sekretarzem generalnym hebrajskojęzycznego wikariatu, jestem równocześnie profesorem Pisma Świętego w arabskojęzycznym seminarium patriarchalnym i na palestyńskim Uniwersytecie Katolickim w Betlejem.
Zapytany o nawiązywanie przez katolicką wspólnotę hebrajskojęzyczną więzi z izraelskim społeczeństwem żydowskim, ojciec Dawid Mark Neuhaus stwierdził:
naszym celem nie jest samo tylko popieranie więzi, ale życie wewnątrz tego społeczeństwa. Nie jesteśmy stowarzyszeniem rozwijającym dialog, tylko raczej duszpasterską służbą naszym wiernym. W jej ramach staramy się ułatwić integrację ze społeczeństwem żydowskim w Izraelu. Przede wszystkim wyrażamy w języku hebrajskim nasze życie, które toczy się rytmem izraelskiego społeczeństwa żydowskiego. Ponadto w naszych wspólnotach uważnie śledzimy dialog chrześcijańsko-żydowski i staramy się dawać nasz wkład. W społeczeństwie żydowskim w Izraelu spotyka się jeszcze raczej negatywne spojrzenie na chrześcijaństwo w ogólności, a zwłaszcza na katolicyzm, co spowodowane jest po części napiętymi przez wieki relacjami między Żydami a chrześcijanami w Europie. Za jedno z naszych zadań uważamy zwracanie uwagi w naszym izraelskim społeczeństwie na ogromne zmiany, do jakich doszło pod tym względem w Kościele, począwszy od Soboru Watykańskiego II.
Mówiąc o integracji hebrajskojęzycznych katolików w życie współczesnego Izraela, ojciec Neuhaus wskazał przede wszystkim na znaczenie, jakie mają ich miejsca modlitwy w społeczeństwie stykającym się na co dzień z rzeczywistością wojny. Podkreślił, że modlitwa o pokój i sprawiedliwość to ich szczególne powołanie. Zwrócił też uwagę na wkład członków tej wspólnoty na polu edukacji. Zmarły w ubiegłym roku ojciec Marcel Dubois był nawet dziekanem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Ten francuski dominikanin, który podczas II wojny światowej pomagał ukrywać żydowskie dzieci, od 1962 roku mieszkał stale w Izraelu, odgrywając znaczną rolę tak w życiu naukowym, jak i w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Cenny wkład na polu lingwistyki wniósł jeden z założycieli Stowarzyszenia Świętego Jakuba Apostoła, należący do Zgromadzenia Małych Braci Jezusa, Johanan Lihai, czyli Francuz Jean Leroy, który hebrajskie imię i nazwisko przybrał dopiero w 1960 roku z chwilą otrzymania izraelskiego obywatelstwa. Za słowniki i podręczniki tworzone dla ułatwienia kontaktów między ludźmi używającymi hebrajskiego i arabskiego, otrzymał przed 2 miesiącami doktorat honoris causa Uniwersytetu w Hajfie. Zresztą tego samego dnia izraelska uczelnia tytuł honorowego doktora nadała też Polakowi, mianowicie uczestnikowi akcji ratowania Żydów i badaczowi jej dziejów, a zarazem rzecznikowi polityki pojednania, profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu. Dodajmy, że to brat Johanan w latach 50. zaczął tłumaczenie tekstów liturgicznych na hebrajski i to on odprawił pierwszą mszę z ich użyciem. Inny współzałożyciel Stowarzyszenia Świętego Jakuba, zmarły przed 12 laty dominikanin, ojciec Bruno Husar, który był Żydem urodzonym w Egipcie, założył nieopodal Jerozolimy Neve Shalom, wioskę pokoju, gdzie mieszkają razem Żydzi i Arabowie wyznający judaizm, chrześcijaństwo albo islam. Wielu innych hebrajskojęzycznych katolików zaangażowanych jest w życie naukowe i w działania na rzecz pojednania izraelsko-arabskiego. Przypomnijmy tu jeszcze 2 Żydów polskich, którzy jako księża poświęcili się posłudze izraelskiej wspólnocie katolików używających języka hebrajskiego. Przed kilku dniami minęła 10. rocznica śmierci ojca Daniela Rufajzena, karmelity Bosego, który zmarł w Hajfie po 39 latach pracy duszpasterskiej w Izraelu. Natomiast 50. rocznicę święceń obchodził w tym roku ksiądz Grzegorz Pawłowski, czyli Jakub Hersch Griner, kapłan diecezji lubelskiej, który od 38 lat pełni posługę w Jafie. W 1982 roku wydał on po hebrajsku katechizm Poznaj Mesjasza. Przed 3 laty opowiedział swe życie w wydanej w Lublinie książce Sługa Mesjasza.
Tu Radio Watykańskie. Audycją Aleksandra Kowalskiego z cyklu Dialog chrześcijańsko-żydowski kończymy nasz dzisiejszy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.